Nowa gazetka w sklepach Comfort to aż 40 stron pełnych inspiracji i rabatów. Sprawdź setki wybranych produktów. Comfort. Najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. W ofercie ponad 50 tysięcy produktów.
Dzień dobry, kłaniam się nisko. Ze mną w studiu Waldemar Pawlak, były premier, szef Rady Naczelnej PSL-u. Kłaniam się nisko, panie premierze, dzień dobry.
Dobry wieczór państwu.
Panie premierze, pan się nie boi komisji weryfikującej rosyjskie wpływy w Polsce?
Nie, myślę, że jeżeli chcemy o tym publicznie dyskutować, to proszę bardzo, możemy rozmawiać o wielu aspektach. To mogą być ciekawe rozmowy i nawet myślę, że dla autorów tej nieszczęsnej ustawy dość szokujące.
Aha, czyli ja rozumiem, że jak pan zostanie wezwany, bo jeszcze nie wiemy, czy pan zostanie, ale takie spekulacje są, to pan pójdzie na posiedzenie komisji.
No, najpierw zobaczmy, czy ta komisja zostanie powołana, bo żeby ją ukonstytuować, to znaczy powołać jej skład, potrzeba 231 posłów.
To pan wątpi, że oni się znajdą?
No, myślę,
Prawie i Sprawiedliwości?
No, może będzie nie jeden, tylko kilku prawych i sprawiedliwych, którzy się opamiętają jeszcze przy powoływaniu, bo było tylko 234 przy odrzucaniu weta Senatu, więc wiele nie brakuje, żeby ta komisja była tylko tworem takim hipotetycznym i czasowym, bo nie ma wątpliwości, to zresztą pan prezydent Duda też pokazał, że jest cały szereg wątpliwości konstytucyjnych i prawnych dotyczących w ogóle takiej koncepcji funkcjonowania instytucji państwa.
A pan naprawdę myśli, że Prawo i Sprawiedliwość pozwoli sobie na taką kompromitację, żeby coś, co jest tak niesamowicie pompowane, to po prostu sobie odpuścić?
To nie jest sprawa tego, czy
przed wyborami zaraz, 4 miesiące.
Sobie pozwoli, tylko czy będzie miało siłę kontynuować to szaleństwo, bo ta komisja doprowadzi do niewątpliwej brutalizacji kampanii wyborczej, bo tutaj już wszyscy wtedy zdejmą rękawiczki i będzie okładanie się bez opamiętania, a trzeba jednak pamiętać o tym, że to nie są sprawy takie klarowne, czarno-białe, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę wiele wywiadów specjalistów takich jak generał Pytel czy generał Nosek, to jest tam cały szereg przypuszczeń dotyczących niektórych osób także z PiS-u. A jak do tego dodamy książki choćby Tomasza Piątka czy Grzegorza Rzeczkowskiego, no to też zaczynamy się zastanawiać, czy ci, którzy są tacy antyrosyjscy, to nie są po prostu, nie stosują tutaj starego chwytu z tych służb rosyjskich, radzieckich, że się po prostu maskują tą swoją nienawiścią do Rosji.
No tak, panie premierze, no ale wie pan, że takie lubią powtarzać politycy PiS-u. Tusk i Pawlak uzależnili Polskę od rosyjskiego gazu. Oni to mówią często już. Nawet nie będę przypisał to każdemu z nich.
Przyznam rację panu, że to jest kłamstwo, które nabrało już prawie takiej popularności, że wielu ludzi to powtarza.
Ja nie powiedziałem, że to jest kłamstwo. To pan powiedział, że to jest kłamstwo. Politycy PiS-u mówią, że jest to święta prawda. No, raport NIK też, który był jakiś czas temu odtajniony.
Ten raport NIK pokazuje taką ciekawą historię, że w tym raporcie jest napisane na przykład, że w wyniku tej umowy z 2010, którą ja podpisywałem, nastąpiło obniżenie cen gazu.
Tak, ale jest też napisane, że nie wykorzystał pan w pewności w pełni możliwości negocjacyjnych, że uzgodnienia były niezgodne z wytycznymi, że był brak przygotowania na ewentualny kryzys gazowy.
To są
takie zarzuty.
Nie, to nie są zarzuty, panie redaktorze, to są różnego rodzaju opinie, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę fakty...
Czyli raport NIK-u to opinia?
Tak, opinie, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę fakty, to niech pan zwróci uwagę, że w raporcie NIK-u na przykład nie ma słowa o tym, że ta umowa doprowadziła do tego, że na gazociągu Jamał jest wprowadzony rewers, czyli można przesyłać z zachodu na wschód gaz. Jest wprowadzona kontrola gaz systemu, czyli spółki 100% Skarbu Państwa nad tym gazociągiem. Jest jeszcze na przykład możliwość reeksportu, a najzabawniejsze jest coś, co ostatnio się pokazało, gdzie wicepremier Sasin się przechwalał, to znaczy przechwalał się tym, że Europol Gaz wystąpił o zwrot 800 milionów złotych i plus do tego o 5 miliardów utraconych korzyści. Zapomniał tylko dodać, że to wszystko jest na podstawie tej umowy z 2010 roku, czyli to było tak, że można tak dla obrazowego porównania, że rezygnuje z chwilowych rozliczeń na 800 zł, a dostaje 5 tysięcy. I to jest i tak zaniżona kwota, jak sobie oszacowałem.
Waldemar Pawlak jest moim i państwa gościem. Panie premierze, czy ja rozumiem, że pan nie żałuje wynegocjowania tej umowy, podpisu? Nie żałuje pan tego, że pan zaufał Rosji, nawet biorąc pod uwagę to, co teraz się dzieje?
Nie, panie redaktorze, ja nie zaufałem Rosji, tylko prowadziliśmy negocjacje, wyciągając wnioski z tych błędów, które popełnił na przykład Wojciech Jasiński w 2006 roku, kiedy bez żadnej instrukcji, bez żadnego negocjowania zgodził się na podwyżkę o 10% ceny gazu na całym kontrakcie jamalskim, czy też na przykład wspomniany wicepremier Sasin, który się zgodził na przejście na rozliczenia według cen giełdowych i to wywołało fatalne konsekwencje.
Ja powtórzę
za
pytanie,
ten
pan nie żałuje tego wszystkiego?
Nie, dlatego, że jeszcze raz powtórzę, wprowadziliśmy na tym gazociągu możliwość przesyłania w drugą stronę i dzięki temu dzisiaj Polska ma gazociąg, którym można przesyłać 30 miliardów metrów sześciennych gazu, czyli więcej niż w ogóle zużywamy w naszej gospodarce, można przesyłać z systemu europejskiego do Polski, w tym także gaz norweski, algierski, holenderski, co tylko pan sobie wymyśli.
Dobrze, panie premierze, ja nie czuję się w mocy tutaj polemizować, ponieważ ekspertem nie jestem. Ja zapytam tylko, to jak już ta komisja powstanie, pan przyjmie hipotetyczne zaproszenie, jeżeli pan przyjmie, to co pan im powie?
Nie musimy się hipotetycznie zachowywać. Mówię to otwarcie, publicznie, właśnie teraz tutaj z panem rozmawiając też. Mogę też powiedzieć o takich przykładach, że wiele tych działań było w bezpośrednim kontakcie z politykami PiS-u i z panem Piotrem Naimskim i na przykład z Woźniakiem, który był za czasów poprzedniego rządu PiS-owskiego i potem był głównym doradcą premiera Tuska do spraw energii, a potem został za czasów PiS-u drugiego wiceprezesem PGNiG-u, czyli był człowiekiem zaufanym PiS-u.
To skoro pan uważa, że ten kontrakt nie był błędem, że był właściwy, że miał tyle zalet, no to przecież również tych ludzi powiązanych z PiS-em nie ma o co oskarżać.
Nie, mówimy tutaj nie o tych sprawach związanych z kontraktem z 2010, tylko jak mówię o Jasińskim, ministrze, który się zgodził na podwyżkę o 10% w 2006
tak,
roku.
Tak, to było wcześniej.
To ja tutaj mu nie wypominam tego, że on jest czy zdrajcą, czy agentem rosyjskim, tylko konstatuję fakt, że nie podjął negocjacji, nie próbował nawet zatrzymać Rosjan, tylko się zgodził ze względu na to, że był pod ścianą, bo to był koniec roku. Czy też na przykład, jeżeli chodzi o wicepremiera Sasina, to przejście na rozliczenia giełdowe, może on nie znał konsekwencji, bo na giełdzie korzyści są limitowane, to znaczy może cena spaść do zera, tak mówiąc teoretycznie, natomiast w górę może wzrosnąć 2, 3, 5 czy 15 razy.
Panie premierze, do tego tematu jeszcze wrócimy, a ja na koniec naszej części radiowej chciałem zapytać, pan wybiera się do Senatu, będzie pan kandydował?
Takie są w tej chwili dyskusje, natomiast zobaczymy jeszcze przed samymi wyborami.
A decyzja?
Jeszcze nie ogłoszono wyborów.
Ale pan by chciał. Ciągnie wilka do lasu.
Ciągnie wilka do lasu, natomiast jestem też realistą i jeżeli będzie taka potrzeba, żeby kandydować do Sejmu, to też takiej opcji nie wykluczam. To jeszcze przed nami wszystko.
Waldemar Pawrak, realista, jak przed chwilą powiedział, jest cały czas moim i państwa gościem. Na dalszą część naszej rozmowy zapraszamy do radia internetowego RMF24 oraz na nasze strony w sieci. Panie premierze, to kończąc jeszcze wątek tej komisji kontrowersyjnej, mówiąc łagodnie, Grzegorz Schetyna twierdzi, że jak ona już będzie powstawała, to Platforma Obywatelska nie będzie swoich kandydatów do tej komisji zgłaszała, to znaczy ludzi, którzy mieliby w niej zasiadać. Pan się zgadza z takim tokiem rozumowania? Tak powinno być, że opozycja nie będzie miała tam swoich ludzi?
Ta komisja jest tworem niekonstytucyjnym, który nie ma żadnych podstaw takich formalnych, prawnych, moralnych do tego, żeby podejmować działania opisane w tej ustawie i nie ma żadnego uzasadnienia, żeby tam dawać przedstawicieli partii demokratycznych.
A na przykład po to, żeby chociaż patrzeć na ręce ludziom z Prawa i Sprawiedliwości, którzy tam będą zasiadać, żeby widzieć, co tam się dzieje, żeby mieć informacje.
Wie pan, sam udział w takim tworze i w takim procederze jest już obciążający, więc nie sądzę, żeby ktokolwiek uczciwy się do takiej komisji zapisał. Natomiast jeżeli chodzi o dalsze postępowania parlamentarne, to tak jak mówiłem, teraz partie demokratyczne powinny popracować nad tym, żeby ten skład komisji w ogóle nie powstał, żeby te niecne i bezprawne działania nie były kontynuowane.
Pan wątpi w to, że powstanie. W sensie ma pan podejrzenia, że mogą się znaleźć ludzie w Prawie i Sprawiedliwości,
mogą
którzy nie pozwolą na jej powołanie?
Którzy będą mieli refleksję, bo ile jeszcze to głosowanie nad wetem Senatu mogło być traktowane jako takie niejasne, no nie wiadomo, co tam jest w środku, no to teraz już ten wykład był taki bardzo precyzyjny, a nawet myślę, że bardzo wymownym znakiem jest tutaj refleksja pana prezydenta, który raz, że skierował tą ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, ale przede wszystkim po kilku dniach i po takim zapoznaniu się także z ekspertyzami i opiniami międzynarodowymi zapowiedział swoje poprawki. To by znaczyło, że tu nie ma takiej jednomyślności w PiS-ie, że wszyscy uważają, że to jest rozwiązanie absolutnie święte czy niewzruszalne.
No zobaczymy, jak to będzie. Wiemy, że pan prezes Jarosław Kaczyński ma dar przekonywania również swoich członków i posłów, więc ja też...
Jest to znana historia, ale to
Więc różnie może być. Kończąc, panie premierze, bo już długo o tej komisji rozmawiamy. Pan był w niedzielę na marszu?
Nie, byłem akurat na uroczystościach związanych z działalnością Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, bo mieliśmy to zaplanowane znacznie wcześniej.
Pan jest prezesem związku, przypomnijmy słuchaczom, bo może nie wiedzą.
I byłem we wrześni, także spotkałem się tam z młodzieżą, która była akurat laureatami ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej. To były finały krajowe. To był też mój obowiązek i myślę,
Ale widział pan oczywiście ten cały marsz. Tak. I uważa pan, że to jest mocne paliwo dla opozycji? Bo oczywiście już zostawiając na boku, ile tam było ludzi, bo jedni mówią 70, drudzy 570 tysięcy, to nieistotne. Uważa pan, że to może
tak,
dać jakiś
jak
power?
Pan mówi, że to nie ma znaczenia tutaj przeliczanie się tam na liczbę osób. Było to niewątpliwie bardzo takie wymowne i emocjonalne zdarzenie. Tutaj zresztą PiS dosypał do pieca, bo uchwalenie tej ustawy tuż przed tym wydarzeniem jeszcze dodatkowo wielu ludzi wkurzyło. Rozmawiałem z niektórymi osobami, które mówiły, że to przepełniło czarę goryczy i tu nie chodziło tylko o demonstrowanie poparcia dla tej czy innej partii, ale przede wszystkim zademonstrowanie takiego braku zgody na taką politykę, która się opiera o pozaprawne i bezprawne mechanizmy.
Panie premierze, a pana jako kandydata do Sejmu, do Senatu być może, jak pan powiedział, że to może się wydarzyć, to nie martwią ostatnie sondaże. No, przywołam jeden dla Radia Z, niecałe 9,5% dla trzeciej drogi. W marcu było ponad 14, w naszym sondażu kilka dni temu 11. No, Konfederacja was w tych sondażach zaczyna wyprzedzać,
tak,
to nie jest
to
problem.
Tak, to bardzo ciekawe właśnie echo tego wydarzenia z 4 czerwca, bo wcześniej była taka sytuacja, że partie demokratyczne miały większość w przyszłym Sejmie, jeżeli przeliczymy głosy na mandaty. Natomiast teraz po 4 czerwca doszło do jeszcze mocniejszego zjawiska polaryzacji i na tej polaryzacji, jak widać, wygrywa Konfederacja, która dość stanowczo kontestuje zarówno PiS, jak
czyli
i Platformę.
Przepraszam, bo zrobiliście sobie niedźwiedzią przysługę tym marszem?
Nie, ja tylko stwierdzam fakty, że po tym wydarzeniu ta polaryzacja wzrosła. Ja myślę, że trzeba patrzeć na to jako pewien proces, bo do wyborów mamy kilka miesięcy.
4,5
i tutaj ważne jest, w moim przekonaniu, na to zwracam też uwagę koleżankom i kolegom zarówno z PSL-u, jak i z Polski 2050, bardzo ważne jest, żeby nie tylko reagować na różne zdarzenia, bo PiS, trzeba to z uznaniem przyznać, jest rewelacyjny, jeżeli chodzi o podrzucanie tematów czasami ważniejszych, czasami zupełnie pozornych i to robi z dużą skutecznością. Oprócz reagowania na takie kontrowersyjne tematy, trzeba też przedstawiać swoje własne. I na przykład, jeżeli mówimy o PSL-u, o także Polsce 2050, to chociażby zwrócenie uwagi na możliwość uzyskania taniej energii ze źródeł odnawialnych, zrobienie modernizacji kraju, przejście na elektryczność, właśnie jak rozmawiamy choćby o gazie, to rozwiązaniem na te bolączki z cenami gazu i w ogóle z uzależnieniem od, czy importem gazu ogólnie rzecz ujmując, jest elektryczność, bo możemy mieć ogrzewanie przez pompy ciepła, możemy mieć gotowanie w kuchni na płytach elektrycznych.
Odnawialne źródła energii, wiele się mówi o tym, że mogą nas trochę uratować, znaczy,
tak.
Nie trochę, tylko maksymalnie. Panie premierze, bo żeśmy rozmawiali o Konfederacji, tak padło to, czy pan uważa, że jakiekolwiek konszachty z Konfederacją są możliwe z pana perspektywy? Pytam dlatego, że Piotr Zgorzelski powiedział, jestem gotów rozmawiać z takimi politykami jak Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen, zaznaczał, że też o ile w drugim szeregu nie siedzi Grzegorz Braun, żeby była jasność. Nawet powiedział, że nie wykluczałby sojuszu rządowego z Konfederacją. Wyobraża sobie pan taki scenariusz?
Trzeba zwrócić uwagę, że Konfederacja jest formacją polityczną bardzo różnorodną. I z jednej strony są tam postulaty takie bardzo konkretne, gospodarcze, liberalne, czy nawet można powiedzieć bardzo liberalne, ale są też bardzo niebezpieczne, związane z ksenofobią, nienawiścią i tak dalej. I to jest spory problem. No, weźmy pod uwagę, że nawet w samej Konfederacji nastąpił też pewien rozjazd, bo tam pojawił się, czy w każdym razie został wypchnięty Artur Dziambor, czy jeszcze dwóch polityków, którzy bardzo zwracają uwagę na sprawy wolnorynkowe, ale niekoniecznie akceptują te szaleństwa takie ideologiczne czy nacjonalistyczne.
To pan uważa, że rozmawianie tylko z wybranymi politykami takiej partii ma sens? No przecież jednak jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. No to tak nie działa, że można sobie wybrać z jakiejś partii dwóch czy trzech polityków i z nimi rozmawiać i na nich budować jakąś współpracę.
Ale ja mówię o tym, że tacy politycy jak Artur Dziambor zostali wypchnięci z Konfederacji.
Tak. Natomiast ja tutaj się odnoszę do słów Piotra Zgorzelskiego. Tak, jeżeli chodzi o rozmowie z jednymi, a z drugimi nie.
O obecną grupę kierującą, czyli konkretnie pana Mentzena i Bosaka, no to jest młode pokolenie, które ma inne podejście, czy przynajmniej tak się prezentuje, niż stara gwardia, jak wspomniany tu chociażby pan Grzegorz Braun, który ostatnio zasłynął znowu kontrowersyjnymi wyczynami.
Wydaje się, że to punkt stały programu Konfederacji, kontrowersyjne wyczyny Grzegorza Brauna.
No, myślę, że akurat w jego przypadku on to robi z pełnym wyrachowaniem, bez żadnych emocji. Robi to już od lat, także tą swoją rolę gra perfekcyjnie.
Ale nie da się mu odmówić, że kolorytu nadaje parlamentowi jakiegoś.
Smutnego, to znaczy to niestety jest, jak się tak patrzy, to...
Czyli raczej szare barwy.
Tak, ja raczej bym oczekiwał trochę więcej wdzięku, subtelności i takiego intelektualnego wyrachowania, a nie takiego odwoływania się do prymitywnych instynktów, czy wręcz nawet budowania tych instynktów w taki sposób bardzo, bardzo agresywny.
No to rozmowy z Konfederacją, jeśli jakieś będą, to pewnie będą trudne.
Wie pan, ja pamiętam jeszcze takie czasy z początku transformacji, kiedy mieliśmy klub obywatelski, klub parlamentarny, czyli Solidarność. Mieliśmy posłów, którzy zostali wybrani z PZPR-u, z ZSL-u, z SD. W tamtym czasie, w 89 roku, teraz tak mówimy o tym 4 czerwca, my potrafiliśmy ze sobą rozmawiać. To znaczy w tamtym Sejmie, mimo tego, że to byli ludzie z najróżniejszych światów, które się konfrontowały i to tak bardzo mocno, to jednak w parlamencie ta rozmowa była.
A teraz jej nie ma? Teraz politycy nie rozmawiają ze sobą?
Ja uczestniczyłem w takich pracach nad ustawą, zdawałoby się bardzo neutralną politycznie, jak rozwiązania dotyczące ochotniczych straży pożarnych, i ze smutkiem patrzę, że na przykład strona rządowa traktowała wszystkie poprawki na zasadzie swój obcy. Jeżeli poprawka nie była zgłoszona przez posłów PiS-u, to ona była odrzucana dla zasady. Nie chodziło nawet o merytoryczne rozpatrzenie i to takie nawet zabawne historie, bo kiedyś w tych przepisach była taka formuła, że straże są stowarzyszeniami, a więc mają otwartą formułę działania, a tu zrobiono zamknięty katalog, z którego to katalogu na przykład, gdybyśmy ściśle stosowali prawo, straże nie mogłyby pomagać Ukrainie, nie mogłyby przekazywać sprzętu, bo mogą to robić tylko w ramach współpracy międzynarodowej gminy. To podaję jako taki może drobiazg, ale obrazujący takie zaślepienie polityczne, że nie ma otwartości na merytoryczną rozmowę.
Już ze 2 lata nie byłem co prawda na sejmowej komisji, ale jak sięgam pamięcią, to właśnie mniej więcej tak to wyglądało. Panie premierze, a jeszcze jedna sprawa. Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie, uwaga, po tańcówek miejskich. Można dostać wiejskich, o Jezu, miejskich. Wiejskich, przepraszam bardzo.
Na miejskie nie
trzeba dofinansowywać. Lepiej, żeby trochę ciszy u nas zapanowało czasami. 10 tysięcy złotych, czyli no, sporą imprezę można za 10 tysięcy zrobić. I uwaga, OSP, Ochotnicze Straże Pożarne mogą się o to starać. Pan jako prezes związku będzie sugerował swoim członkom, żeby złożyli wnioski?
Myślę, że wiele straży spróbuje, natomiast jest to też taki niestety żałosny przykład centralizacji, bo rozumiem, że gdyby to był grant na kulturę, na jakieś działania, jeżeli ktoś chce zrobić na przykład wieczór poetycki, no to w tym wydaniu nie da rady. To będzie musiał czekać na następną edycję, kiedy będą konkursy poetyckie albo jakieś inne działanie.
Czyli za wąsko, szerzej nie, no, powinno się określić.
Normalna działalność państwa oparta o zasadę pomocniczości powinna być oparta bardzo prosty mechanizm. Owszem, dajemy wsparcie na działania na przykład z zakresu kultury, ale doprawdy niech ludzie na miejscu ocenią. Jedni będą chcieli po tańcówkę, inni zrobią sobie wieczór poetycki, inni zrobią sobie może jakiś teatr, a inni skorzystają z tych środków, żeby wspierać na przykład lokalną orkiestrę, która, bo w strażach jest wiele orkiestr, a takich właśnie opartych o wolontariat. I dajmy ludziom żyć, a nie ubierajmy ich w centralne buty, bo to trochę tak przypomina, że państwo mówi, no dobra, to teraz będą wszyscy tańczyć, tak?
No, może o to chodzi, żebyśmy tańczyli, bawili się, no, i może trochę nie myśleli o szarej rzeczywistości, panie premierze, bo trudno jest teraz.
Tylko, że drogo. W latach 30. byli też tacy zawodnicy, którzy uważali, że trzeba iść krok w krok i równo trzymać szyk. Więc nie wracajmy do takich tradycji, gdzie robi się ze wszystkich marionetki w rękach państwa. W wielu środowiskach naprawdę są wspaniałe inicjatywy i dajmy ludziom możliwość cieszenia się tą autonomią i podmiotowością.
Czyli bawmy się.
W różnorodny sposób. Bo to nas uratuje. To też jest potrzebne.
Panie premierze, bardzo dziękuję za rozmowę. Waldemar Pawlak był dzisiaj moim i państwa gościem. Jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję bardzo.